Urszula Janicka Krzywda, podtatrzańskie legendy. O śpiących rycerzach pod Giewontem. O tym, że we wnętrzu góry, w Giewoncie, spoczywa śpiące wojsko, wiedziano pod Tatrami od dawna. Oto w skalnej grocie leżą uśpieni, zakuci w zbroje rycerze. Jeden ułożył głowę na wspartej o kamień tarczy. Drugi ukrył twarz w dłoniach splecionych na kolanach. Inny złożył ją na kulbace. Rycerze są młodzi i piękni. Nie starzeją się, ani nie umierają. Obok, przy kamiennych żłobach, stoją rycerskie rumaki z falistymi grzywami i ogonami do ziemi, okryte wyzłoconymi czaprakami. Rżą czasem cicho i grzebią kopytami o złotych podkowach. Skąd się wzięli ci zbrojni mężowie w podziemnej pieczarze? Nie wiadomo. Jedni mówili, że to woje króla Bolesława Chrobrego. Inni, że zbrojni towarzysze nieszczęsnego Bolesława zwanego Śmiałym, o którym po owej strasznej zbrodni na krakowskiej skałce, dokonanej na osobie świętego biskupa Stanisława, wszelki słuch zaginął. Bajano też, że rycerze ci to zaprawieni w bojach z Saracenami husarze króla Jana III Sobieskiego, którzy pragnąc na wieki wiary świętej bronić, zstąpili we wnętrze góry. Śpią snem nieprzespanym i tylko wartownik czuwa, nadsłuchując pilnie wieści ze świata. Kiedy Polska będzie w potrzebie, runą stalowym chówcem, by bronić swojej ziemi i wiary ojców. Rozniosą w pył nieprzyjaciół. Nikt rycerzy tych nie widział, ani nie wie, gdzie jest wejście do ich podziemnej komnaty. Niektórzy jednak, a był wśród nich sam Jan Krzeptowski Sabała, opowiadali, że to śpiące wojsko widział pewien kowal z Zakopanego, czy też z Kościeliska, ale mu to nie wyszło na dobre. Kowal ten miał chałupę, koło niej kuźnie, na skraju wsi, a że był człowiekiem pracowitym, uczciwym i bogobojnym, nigdy mu roboty nie brakowało. Zawsze znajdzie się przecież jakiś koń do podkucia, lemierz do pługa do zrobienia, a to zawias do drzwi, a to krata do okna komory, żeby się do niej zbójnicy tak łatwo nie mogli dostać. Raz, kiedy pod wieczór kończył jeszcze jakąś robotę, do kuźni ktoś wszedł. W pierwszej chwili kowal nie przyjrzał się dokładnie obcemu, bo we wnętrzu panował półmrok, a oślepione blaskiem paleniska i kutego żelaza oczy, dopiero po chwili przyzwyczajone na powrót do szarej czeluści warsztatu, zaczynały rozróżniać ludzi i przedmioty. Przybyszowi przyglądnął się kowal uważniej dopiero wtedy, gdy na jego pytanie, czy umie kuć konie i czy robotę taką wykona, odparł ze śmiechem, że przecież po to jest kowalem. Spojrzał na przybysza i zdumiał się. Stał oto przed nim młody, piękny chłop, w skórzanym kaftanie, jakich nikt tu nie nosił, w obcisłych portkach i wysokich skórzanych butach. Biodra opinał mu mieniący się złotem pas z metalowych ogniwek, zaś przy nim wisiał wielki miecz. Gość tymczasem znowu zapytał: a potraficie wykuć złote podkowy? Całe ze złota. Podrapał się kowal w głowę. Nigdy nie słyszał, żeby ktoś kuł konie złotymi podkowami. Ale jeżeli taka jest wola przybysza, czemu nie? Zrobi podkowy. Złoto czy żelazo, wszystko jedno. Jednakowo młot i ręce majstra mu poradzą. Bahaj, poradzę. A kielotyk podkowów chcecie? Zapytał. Kiedy przybysz odparł, że dużo, zafrasował się kowal, skąd teraz wieczór weźmie pomocnika. Chłopak, który pracował przy miechu, poszedł już do chałupy. Na drugi koniec wsi. Nikogo nie potrzeba. Ja wam pomogę. Nikt przy tej robocie nie może oprócz was być. A i wy musicie mi przysiąc, że ani słowa o niej nikomu nie powiecie. Widząc zaś wahanie kowala dodał: wynagrodzę was dobrze. Nie bójcie się. Coraz bardziej zdumiony kowal przysiągł, że nic o całej sprawie nie powie. Nieznajomy odpasał miecz, stanął przy miechu i zaczęli pracę. Złoto na podkowy wydobywał z przyniesionego worka. Było już dobrze po północy, kiedy skończyli robotę. Wtedy przybysz powiedział: musicie teraz iść ze mną. podkuć te konie. A widząc niechęć malującą się na obliczu kowala, dodał: to niedaleko. Kowalowi nie bardzo była w smak ta wyprawa. Wolałby wziąć za robotę, co się należy, i iść do chałupy. Ale skoro robotę zaczął, trzeba ją skończyć. Trudno. Pójdzie i konie podkuje. Ale mu z tym chyba zejdzie do rana, bo sądząc po ilości podków, i koni jest sporo. Zarzucił na plecy worek z podkowami, włożył do torby niezbędne narzędzia i ruszył za nieznajomym. Noc była jasna, księżycowa. W srebrzystej poświacie kładły się na łąkę przed kuźnią czarne cienie drzew. Gdzieś we wsi szczekał pies. Ruszyli ścieżką przez ugór nad potokiem, który szumiał i bulgotał w ciasnym korycie wśród głazów. Kowal szedł za nieznajomym. Ten prowadził go teraz brzegiem młodnika w górę, ku lasowi. Na bezdrożu nogi co chwilę grzęzły w wilgotnym mchu, ześlizgiwały się z kamieni. Worek z podkowami ugniatał plecy. Weszli w las. Pomiędzy starymi drzewami szło się wygodniej. Za to panował tu prawie zupełny mrok i tylko pnie świeciły jaśniejszymi plamami. Górą w konarach szumiał wiatr. Naraz przewodnik zatrzymał się. Muszę wam oczy zakryć. Przebaczcie, ale takie prawo. Trochę kowalowi ścierpła skóra, kiedy obcy zawiązał mu na oczach pasek płótna i chwycił pod ramię, prowadząc dalej w górę. Po chwili stanęli i zaraz potem poczuł kowal podmuch zimnego, jakby piwnicznego powietrza. Szedł teraz po skale, czuł ją pod kierpcami. Przewodnik znowu stanął, zdjął kowalowi zasłonę. Stali w obszernej pieczarze, rozświetlonej w kilku miejscach płomieniem pochodni. Pochodnie trzymał także w ręku nieznajomy. Pod ścianami wśród oręża, mieczy, toporów i tarcz siedzieli i leżeli nieruchomo rycerze w stalowych zbrojach. Nieznajomy prowadził teraz zdumionego chłopa w kąt groty, gdzie w skalnej niszy stały konie. Wspaniałe rumaki o lśniącej sierści i bujnych grzywach, uwiązane przy kamiennych żłobach. Derki, którymi miały okryte grzbiety, podobnie jak cała uprząż, a także tarcze i zbroje rycerzy, w mroku podziemia igrały tysiącem blasków, lśniące od złota i drogich kamieni. Dookoła panowała niczym niezmącona cisza, w której szmer spadających ze stropu kropli podobny był do huku wodospadu. Kowal postawił na ziemi worek z podkowami, wysypał ze szmatki klińce, wyjął narzędzie. Ręce mu się trochę trzęsły, ale zabrał się zaraz do pracy. Obcy pomagał. Zanim zaczęli, szepnął do kowala: niech was ręka boska broni, byście przekleli. Pamiętajcie. Kucie szło sprawnie. Konie były nadzwyczaj spokojne i wkrótce uszczęśliwiony kowal, który miał już serdecznie dosyć tej przygody, zakończył pracę. Znowu nieznajomy zawiązał mu oczy, znowu szli przez podziemny korytarz, by wyjść do lasu. Zniknął gdzieś chłodny, piwniczny powiew. Byli wśród drzew. Obcy zdjął kowalowi zawiązanie z oczu. Świtało. Idźcie z Panem Bogiem, powiedział nieznajomy i wsypał mu do torby garścią zestrugane z końskich kopyt przy kuciu wióry. Widząc jego zdumienie, dodał: to wasza zapłata. Zanim się kowal obejrzał, zniknął. Nawet nie było słychać, jak idzie lasem. Nie potoczył się kamień, nie trzasnęła gałązka. Kowal, klnąc w duchu, poszedł szybko w dół. Zmarnował oto całą noc i za co? Za garść śmieci? Zakpił sobie z niego wojak, czy co? Tak rozmyślając, doszedł do ścieżki nad potokiem. Ze złością otworzył torbę, wygarnął z niej wióry i rzucił w wodę. W domu przywitało go piekło. Baba krzyczała już od progu, że pijaka Łazęgi, czyli jego, do chałupy nie wpuści. Z jej pomstowań dowiedział się, że nie było go w domu całe 3 dni. Jemu wszak zdawało się, iż minęła dopiero jedna noc. By uniknąć dalszych wymówek, ruszył kowal do kuźni. Tu baba nie przyjdzie i gnębić go nie będzie. A on, co jej powie? Przysięgał przecież obcemu, że ani słowa o wyprawie nie piśnie. Chciał wydobyć z torby narzędzia. Poczuł pod palcami coś krągłego, gładkiego. Wysypał na dłoń. Na dłoni leżały 4 talary. Złote talary. Święci pańscy. Co on też zrobił najlepszego? Oto wióry z końskich kopyt zamieniły się w złoto, którego tyle widział w pieczarze. Wysypał do wody taką moc dobra. Długo nie mógł się kowal pogodzić ze stratą. Tymczasem mijały tygodnie i miesiące na zwykłych gospodarskich i kowalskich zajęciach, gdy pewnego wieczora znowu pojawił się przybysz, dobrze mu już znany. Tak jak poprzednio szykowali razem podkowy i klińce. Potem z gotową robotą ruszyli w góry. Kowal po drodze obiecywał sobie schować skrzętnie tym razem wszystko, co za pracę dostanie. Zabrał się raźnie do roboty. W pewnym momencie, przybijając podkowę, jak nie uderzy się w palec. Zaklął kowal siarczyście. Ledwie padły złe słowa. Zadrżała pieczara w posadach. Zaczęli się dźwigać śpiący woje. Prostować ramiona, przecierać oczy, szukać ręką koło siebie oręża. Zmartwiał chłop ze strachu. Nieznajomy, który mu tak jak za pierwszym razem cały czas przy kuciu pomagał, zmierzył go srogim wzrokiem i pogroził pięścią. Jeden z przebudzonych zbrojnych zapytał: bracie, czy już czas? Nie, nie czas, odparł zapytany. Śpijcie spokojnie. Zakuci w stal wojacy ułożyli się znowu na swoich miejscach. Nieznajomy prawie że wypchnął kowala w ciemną czeluść podziemnego korytarza. I zanim ten zdążył zapytać, czy to przez to przekleństwo nie kończy roboty, zobaczył, że stoi sam w znajomym sobie lesie. Zapłaty nie dostał. Zły i zmordowany ruszył prosto do karczmy. Tu postanowił swój smutek utopić w gorzałce, w czym mu pomagali dwaj napotkani kumotrzy. Im to właśnie i Żydowi karczmarzowi, który wszystkiego z uwagą słuchał, opowiedział wbrew złożonej przysiędze o swojej przygodzie. Jak potem sam mówił, zaraz po powrocie do chałupy ogarnęła go taka słabość, że rodzina i sąsiedzi kiwali nad nim głowami, czekając rychłego końca. Słabował wiele tygodni i już nigdy do końca nie wydobrzał. Trzęsła mu się głowa, ręce powłóczył nogami. Do zagrody zajrzała bieda, bo i z kuźni żadnego zarobku nie było. Kowal był do końca swoich dni przekonany, że nieszczęścia te spadły na niego za karę, bo zaklął w podziemiu i nie dochował tajemnicy. Od tej pory już nikt pod Tatrami nie kuł rycerskich koni złotymi podkowami. A może i kuł, tylko milczał o tym, jak zaklęty.